Twoje Radio London.
Nie po to zjawiasz się na świecie, żebyś sam dla siebie kwiaty rwał. Zobacz ludzie wokół ciebie, kochaj, nie będziesz sam. Wyrzuć zło z serca i słowa. Miłość to wszystko, co masz. Nawet twój głos, nawet twoje ciało nie pomoże, gdy zgubi cię noc. Wszystko to nic, wszystko za mało. Najważniejsze by był przy tobie ktoś. Kto wie, co kiedyś będzie po nas. Świat tyle piękna w sobie ma. Choć nie wszystko zdążysz poznać, kochaj, nie będziesz sam. Wyrzuć zło z serca i słowa.
Beata Kozidrak śpiewała o tym, co istotne chyba dla każdego. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 13 lutego, słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. I od razu przypominam, że z okazji walentynek Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London oferuje specjalne zestawy obiadowe na wynos i do zjedzenia dzisiaj w siedzibie PSN przy 554 Hill Street w godzinach od 11 do 17 z zachowaniem restrykcji covidowych. Jerzy Barycki, prezes Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor, przysłał następujący komunikat. Jubileusz Mikołaja Kopernika w Kanadzie 2023 rok. Szanowni Państwo, niniejszy komunikat jest zaproszeniem wszystkich zainteresowanych do włączenia się do obchodów jubileuszu 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, planowanych w roku 2023 w Kanadzie. Pragniemy, aby planowane uroczystości były w pewnym sensie powtórzeniem wielkiego sukcesu obchodów 500. rocznicy urodzin w 1973 roku. Nasza organizacja już od jesieni ubiegłego roku pracuje nad wystawą o Koperniku, o czym informowaliśmy Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz członków Rady KPK listem z 18 września 2021 roku. Cieszymy się, że nasz projekt uzyskał poparcie zarządu głównego KPK, który objął patronat oraz ogłosi rok 2023 rokiem Kopernika w Kanadzie. Prace nad wystawą postępują zgodnie z planem. Załączamy do wglądu wstępne dwie pierwsze plansze wystawy. Wobec powyższego zwracamy się do organizacji polonijnych, instytucji i agencji w Kanadzie o włączenie się do tego projektu poprzez tworzenie lokalnych programów obchodów jubileuszu 550. rocznicy urodzin Kopernika w Kanadzie. Zachęcamy do zorganizowania konferencji, bankietów, zgromadzeń, a tam, gdzie jest możliwe, wystąpienia o nadanie nazwy Kopernikus lub Kopernik ulicy, parku, sali, szkoły i podobnych w swoich miejscach zamieszkania. Warto zainteresować młode pokolenie, informować władze lokalne, posłów prowincji i federalnych. Sława Kopernika jest nieprzemijająca, więc warto to wykorzystać w Kanadzie. Dołączamy najnowsze wersje ulotki o Koperniku do wykorzystania w korespondencji. Z naszej strony pod koniec 2022 roku oferujemy nieodpłatne przekazanie naszej wystawy w formie elektronicznej w formacie PDF do ewentualnego wykorzystania w projekcie jubileuszowym. Wystawy w języku polskim lub angielskim będą prezentowane w miastach kilku prowincji, wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe ze względów logistycznych oraz finansowych. Ponieważ 19 lutego 2022 roku przypada 549. rocznica urodzin Kopernika, załączamy tegoroczne ulotki jubileuszowe do wykorzystania jako materiał promocyjny. Z szacunkiem i pozdrowieniami, Jerzy Barycki, prezes Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor.
Zobacz sam, w tłumie ludzi znaleźliśmy się.
Czas najwyższy, by powiedzieć, co znajdzie się w Twoim radiu. I tak jeszcze w tej części będzie Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. Zaraz potem audycja z uśmiechem na twarzy na temat zimy, a po niej, jako że przygotowując program z wyprzedzeniem, niewiele mogę powiedzieć na temat zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, przypomnę Stanisława Marusarza i to nie tylko od strony jego rekordów i tytułów narciarskich. Ostatnia część to, jakżeby inaczej, miłość. Właściwie różne oblicza miłości i zabiegów o kogoś bliskiego w tonacji żartobliwej.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Joanna Jaks jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Oprócz pisania powieści, maluje na szkle unikatową techniką warstwową, pasjonuje się literaturą biograficzną i grafiką. Zadebiutowała w roku 2014 Dziedzictwem von Becków, które zachwyciło zarówno recenzentów, jak i czytelników. Miłośnicy jej twórczości entuzjastycznie przyjęli książkę Syn zakonnicy w roku 2018, a także dwie późniejsze trylogie Zanim nadejdzie jutro i Prawda zapisana w popiołach. Jaks jest laureatką Wawrzynu, literackiej nagrody Warmii i Mazur za rok 2016. Podróż do krainy umarłych to pierwszy tom trylogii Zanim nadejdzie jutro. To historia o zwykłych ludziach, których życie zmienia się w ciągu kilkunastu minut. Początek wojny to dla Kresów Wschodnich czas wywózek w odległe i złowrogie rejony Związku Radzieckiego. Dobrze zapowiadająca się aktorka, żyjąca w szczęśliwym związku z lekarzem, społecznikiem, zawadiacki lekkoduch grający na saksofonie i fortepianie, siostry bliźniaczki, których ojciec znika bez śladu, chłopiec opiekujący się niewidomym dziadkiem i młoda mężatka wychowująca córeczkę. Tych wszystkich ludzi pewnego dnia połączyło jedno zdarzenie. Wywózka w nieznane. Do świata, w którym jedynie śmierć jest pod dostatkiem, a życie staje się już tylko walką o przetrwanie. Posłuchajmy fragmentu z książki Joanny Jaks Podróż do krainy umarłych. Jakub nie chciał być bardzo bogaty, jak wielcy panowie, ale pragnął stać się na tyle zamożnym człowiekiem, by móc kupić sobie nowe buty i garnitur. Pantofle już się rozleciały, a garnitur aż błyszczał, taki był wyświechtany. Nic więc dziwnego, że imał się wszystkich zajęć, które mogły przynieść choć trochę grosza. Kiedy jeden szuler, zachwycony jego grą na saksofonie, a przy tym ostro podchmielony, pokazał mu kilka karcianych trików, Kuba uznał je za genialne i postanowił niemal od razu wykorzystać. Chaim miał szulernię na Muranowie. Mieściła się w obskurnym budynku magazynowym, ale chętnych do gry nigdy nie brakowało. Niektórzy wchodzili z kilkoma złotymi, a wychodzili z tysiącami. Inni na odwrót. Kuba uznał, że dzięki zdobytej wiedzy on będzie zaliczał się do grupy pierwszej. Zignorował słowa pijanego szulera, że potrzebne są lata praktyki, a to, co pozornie wygląda na łatwe, jest trudne jak cholera. Ćwiczył jeden trik przez cały tydzień. Naoliwił rękę, wsunął pod mankiet całą talię i wyginał nadgarstek, by niepostrzeżenie wyciągnąć odpowiednią kartę. Gdy pojawi się ku temu okazja. Po 7 dniach uznał, że jest gotowy, by sięgnąć po fortunę. Jakże naiwny był. Pierwszy raz, gdy wszedł do szulerni Haima, był pełny optymizmu i wiary w swoje umiejętności. Potrafił grać w karty. Ale cóż to były za partyjki przy kuflu piwa z kumplami, gdzie złotówka była najwyższą stawką, podczas gdy u Haima najniższą. Zaprowadzono go do zaniedbanego nieco pomieszczenia, które niegdyś pewnie było kantorkiem na szczotki lub czymś w tym rodzaju. Panowała tam duchota, a nad stołem wisiała prosta lampa przemysłowa. Wszyscy gracze palili, wypuszczając w przestrzeń kłęby gęstego, gryzącego dymu. Stare wygi mieli twarze niczym wyciosane w kamieniu, co nie napawało nadzieją. Niespodziewanie jednak zaczął wygrywać, i to bez konieczności stosowania trików. Małe pieniądze, zaledwie kilkanaście złotych, ale dla Kuby stanowiły wręcz mannę z nieba. Tkwiące w rękawie karty niemal parzyły mu rękę, ale wciąż czekał na właściwy moment. Jednak przez cały czas miał wrażenie, że jego partnerzy nie patrzą w swoje karty, ale na jego. Nic dziwnego, w końcu był nowy. Postanowił, iż tym razem potraktuje owo spotkanie jak trening, bowiem gra o wysokie stawki wyglądała zupełnie inaczej niż ta z kumplami. Szczęście mu dopisywało. Do czasu. Nie miał pojęcia, że jest to typowa strategia starych wyjadaczy, by ograć żółtodzioba. Najpierw dają mu wygrać, by z końcem wieczoru pozbawić wszystkiego, łącznie ze starym zegarkiem. Kart nie wyciągnął z rękawa. Bał się. Oni wciąż go obserwowali. Postanowił więc, że nie może szarżować, musi się lepiej rozeznać. Cóż z tego, gdy nie miał już pieniędzy, by odbyć podobne ćwiczenia. Wściekły wychodził z szulerni, żegnany sztucznymi uśmieszkami i pełnymi współczucia tekstami w stylu: no, kolego, następnym razem się odegrasz. Dzisiaj po prostu ci nie farciło. Jednak Kuba zdążył się zorientować, że to wszystko było jednym wielkim spektaklem i popisem kanciarzy. Postanowił, że owszem, odegra się, ale na pewno nie będzie liczył na łód szczęścia, ale poćwiczy lepiej swój popisowy trik. Musiał tylko zdobyć jakieś pieniądze. Kiedy następnym razem pojawił się w szulerni, z pomocą przyszedł mu Haim, który pożyczył mu forsę. Jakub złożył zamaszysty podpis na wekslu i gotów był do kolejnej partyjki. Ja wam pokażę, cwaniaki warszawskie. Zostawię was w samych gaciach, odgrażał się w myślach, gdy kolejny raz zasiadł przy drewnianym stole wśród kłębów dymu papierosów i cygar. Poczuł, że jest cały mokry od lepkiego potu, ale na szczęście inni także byli spoceni. Zapewne z uwagi na panujący zaduch. Rozpoczynali jak zwykle nową talią. Ale wiedział od swojego mentora, że u Haima gra się ciągle jednakowymi kartami. Kuba upatrywał w tym swojej szansy, nie mając pojęcia, że podobnie myślał każdy, kto zasiadał do partyjki pokera. I w końcu nadszedł ten moment. Postawił wtedy wszystko, co pożyczył od Haima. 200 złotych. To było jego być albo nie być. Usłyszał głos mężczyzny siedzącego naprzeciwko, ale nie pamiętał, co tamten mówił. Nieco otyły jegomość w marynarce w kratę pocił się i co chwilę ocierał chustką mokre czoło, dłonie i szyję. Kuba musiał skorzystać z tej chwili nieuwagi i niepostrzeżenie wyciągnąć karty. Najpierw asa trefl, potem króla. I będzie bogatym człowiekiem. Siedzący obok ciemnowłosy facet, żujący przez całą rozgrywkę zapałkę, rzucił karty na stół. Gorzej być nie mogło. Kareta. Cztery asy. Zatem na stole nie mógł pojawić się piąty. Miał w zanadrzu jeszcze damy, ale to wciąż było za mało, by zgarnąć pulę. Nie miał pojęcia, jak spłaci dług. Ale nie przejmował się tym zanadto. Haim, chociaż jego wygląd zdawał się temu przeczyć, był bogatym człowiekiem. Pewnie dlatego, że skubał takich jak on, a długi karciane należały do tych honorowych i trzeba je było spłacić. Kuba Staśko nie miał jednak z czego ich oddać. Grał w bandzie na saksofonie. Niestety tylko do tak zwanego kotleta. Najczęściej po kilku godzinach wszyscy byli już mocno podchmieleni i nikt nie był w stanie docenić kunsztu jego gry. Nawet tańczące pary jedynie kiwały się na parkiecie, zapewne z powodu niemocy, która pojawiła się zazwyczaj po wypiciu dużej dawki alkoholu. Łudził się, że w tak podrzędnych knajpach psy gończe Haima nie będą go szukać, a nawet jeśli znajdą, zorientują się, że jest zwykłym gołodupcem i zostawią w spokoju. W istocie, Przez kilka tygodni było spokojnie. Kuba szybko zapomniał o całej sprawie i wracając nocą do domu, nie rozglądał się nerwowo. Mieszkał na Powiślu z Kaskiem. Jego kumplowi wiodło się nieco lepiej, bo popyt na pianistów był znacznie większy niż na saksofonistów. On musiał dołączyć do grupy muzyków. Kazek mógł grać solo i dlatego pracował niemal bez przerwy, wspierając finansowo kolegę. A to założył za niego komorne, a to kupił jedzenie i wręcz notorycznie pożyczał mu koszulę. Miał ich 5. A Kuba zaledwie 2, więc gdy gospodyni wyprała obie, pozostawał mu jedynie poszarzały podkoszulek. Wchodził do ciemnej bramy kamienicy, gdy ujrzał cień ogromnej postaci opartej o ściany. Pewnie nawet nie spostrzegłby owego mężczyzny, bowiem wokół panowały ciemności, a mdłe światło oddalonej o kilkadziesiąt metrów od bramy latarni ledwie pozwalało rozpoznać kontury budynków. Zwrócił jednak uwagę na postać z uwagi na papierosowy dym wypuszczany przez intruza z głośnym świstem. Staśko przyspieszył kroku i poczuł nagle, że ktoś ściska jego ramię. Masywna dłoń prawie miażdżyła mu kości. Syknął z bólu. – Co jest do cholery? – warknął Kuba. Dłoń mężczyzny jeszcze mocniej zacisnęła się na barku chłopaka. Tym razem ból był tak silny, że Kuba wypuścił z dłoni futerał z saksofonem, który z hukiem upadł na chodnik. – Jak to co, kolego? Chyba jesteś coś winny panu Haimowi – powiedział ze spokojem mężczyzna. Kuba teraz dopiero porządnie się wystraszył. Sądził, że ma do czynienia ze zwykłym rzezimieszkiem, który co najwyżej odbierze mu garze za wieczór i nawet nie zainteresuje się takimi fantami jak saksofon czy marynarka. Bo przecież na dziurawe buty nie będzie się zasadzał. Sytuacja jednak wyglądała zdecydowanie poważniej. Ja... zaczął się jąkać Kuba. – Kiedy oddasz forsę panu Haimowi? – zapytał ostro mężczyzna. – Właśnie zbieram, odkładam każdy grosz, byle tylko pana Haima spłacić – wysapał Kuba. – Posłuchaj, obrzępało. Mnie tam Gans pomada, czy zbierasz, czy kradniesz, czy z ulicy bruk wygryzasz. Masz tydzień na oddanie forsy panu Haimowi, bo inaczej skończysz w parku sztywnych. A teraz dostaniesz zadatek. Ogromna pięść mężczyzny wylądowała na nosie Kuby. To był naprawdę potężny cios. Tak silny, że chłopak upadł na bruk i miał wrażenie, że widzi gwiazdy. Na szczęście ogromny typ poprzestał na tym jednym ciosie, zapewnie dlatego, że był wystarczająco mocny, by wystraszyć nawet najtwardszego delikwenta. Po kilku minutach Jakub podniósł się z ziemi i powlókł do swego mieszkania. Na szczęście Kazek już spał, więc nie musiał się tłumaczyć ani z rozbitego nosa, ani upapranego garnituru. Musiał jednak coś postanowić. I w końcu zdecydował się na ucieczkę, uznając, że nie jest w stanie w tak krótkim czasie zdobyć pieniędzy dla Haima. A zatem jedynym wyjściem było opuszczenie Warszawy i udanie się do innego wielkiego miasta. Po krótkim namyśle wybrał Wilno. Spotykał w lokalach ludzi, którzy wciąż porównywali to miasto do stolicy i oczywiście owe porównania były niezbyt korzystne dla Warszawy. W Wilnie mieszkało w owym czasie jakieś 200 tysięcy ludzi, a więc zapewne znajdowały się tam knajpy, kawiarnie z dancingami. Musiał jednak jakoś się zaprezentować w nowym mieście, bo łachudry i obszar pańca nikt nie zechciałby przyjąć nawet do podrzędnej knajpy. Tak też uczynił. Przy okazji okradając Kaska z butów, jednej koszuli i pieniędzy na komorne. Kupił na Różycu nieco sfatygowaną walizkę, nowy krawat i pewnego pięknego dnia po prostu zniknął z Warszawy, nie informując o tym nikogo. Pociąg miał być w Wilnie o godzinie 22:30. Pora właściwa, by znaleźć nocleg, jednak dla Kuby taka godzina oznaczała dopiero środek dnia. Przywykł do nocnego życia i gdy inni już ziewali, albo nawet spali głębokim snem, on dopiero odżywał. Miejsce do spania jednak musiał znaleźć od razu. Gadatliwy jegomość w binoklach i z siwą brodą, żywo przypominający Bolesława Prusa, poinstruował go, że najtańsze noclegi mają w schronisku wycieczkowym przy Uniwersyteckiej. Po złotówce za noc, a jak się ktoś uczy, to można nawet wytargować jeszcze 25 groszy. Potem zamierzał udać się do knajpy Zacisze przy Mickiewicza, gdzie przygrywano na dancingach 7 dni w tygodniu. Miał nadzieję otrzymać, jeśli nie angaż, to chociaż dorywczą pracę. Wiedział, że może stracić wszystko oprócz saksofonu. To ów instrument gwarantował mu przeżycie i codzienną kromkę chleba. Dlatego Jakub nigdy nie tracił optymizmu, bo wierzył, że póki trzyma w dłoni futerał, poradzi sobie w życiu ze wszystkim. Wyszedł przed budynek dworca i postawił kołnierz Prochowca. Wykrzywił twarz w grymasie, wciąż czując brzemię zbyt ciasnych butów, ale pomyślał, że może deszcz płynący po ulicach niemal strumieniami trochę rozmiękczy skórę i pozwoli nieco dopasować obuwie do rozmiaru stóp. Każdy krok był niemal katorgą. Mimo padającego deszczu i braku parasola, Kuba musiał co rusz przystawać, by dać wytchnienie ściśniętym stopom. Tym razem przystanął przed biurem loterii. Pomyślał, że gdyby tak trafił główną wygraną, kupiłby sobie 20 par butów, w tym kilka o numer większych, by nigdy już nie czuć przykrego ucisku podczas chodzenia. Po chwili jednak odpędził te marzenia, uznając, że jakkolwiek do pewnych rzeczy ma szczęście, tak gier hazardowych powinien unikać jak ognia piekielnego. Był to fragment z książki Joanny Jaks zatytułowanej Podróż do krainy umarłych. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia!
Zapraszamy do reklamy.